Kochani, dzisiaj mamy wyjątkowy wieczór. Wyjątkowy dlatego, że jako ciało Chrystusa możemy się spotkać razem z Panem Bogiem, z Panem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Amen. Ale też to jest wyjątkowy czas, dlatego że odwiedzili nas nasi misjonarze. Zapraszamy Kasię i Mariusza Szwedów. Nie wiem, czy wszyscy ich znacie. Ostatnio Mariusz powiedział, że już 5 lat są na misjach. Ja mówię, Boże mój kochany, niemożliwe. Czy to prawda? Słuchajcie, oni podzielą się swoją służbą na wyjeździe i też tymi doświadczeniami, które przechodzili ostatnio w związku z ich wyjazdem na Ukrainę.
Witajcie. Słuchajcie, prawda jest taka, że Kasia obliczyła, że jesteśmy 17 lat członkami Kościoła Kanan.
Prawie pełnoletni.
Jesteśmy 5 lat w Woli Piotrowej. O, właśnie tam. Tak. I wiecie, tak naprawdę wyjazd tam to było takie chodzenie po wodzie dla nas. I gdzieś wiedziałem, że to będzie najtrudniejsze dla nas. I jak gdyby przez te 5 lat Bóg nas przeprowadził, jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż byliśmy wyjeżdżając stąd. Wiecie, na takiej służbie, jak my prowadzimy, człowiek dostaje lekcje życia. Te dziewczyny nie potrafią być za bardzo wdzięczne, nie potrafią być, nie wiem, jakby to powiedzieć. No, przynoszą do nas cały świat, całe swoje doświadczenie życiowe, tak? I my musimy jak gdyby nauczyć się czytać, co chcą nam powiedzieć tak naprawdę w swoim zachowaniu, w tym, co się dzieje i jak to wygląda. Słuchajcie, to jest nasz dom i tak naprawdę... Dobra, słuchajcie, w tym roku minęło 5 lat. Mieliśmy już 56 kobiet, 9 dzieci i 3 nam się urodziła i tą 3 tutaj widać. To jest tak, Lulek, czyli Alanek, tutaj jest później Zuzia i jest Marysia. Cudowne chwile, które... Wiecie, uczą nas też pokory, tak? Dlatego, że Alanek był z nami 1,5 roku. Jak wyjechał ze swoją mamą, to myśmy byli zdruzgotani. Ja byłem rozjechany walcem. Dlatego, że jego mama ma zespół FAS, upośledzone przywiązanie i to dziecko, jak nas opuszczało, było zostawione tak naprawdę same sobie. Myśmy przez te 1,5 roku mogliśmy mu dać tylko tyle miłości, ile sami mieliśmy, a teraz jak gdyby jest sam ze swoją mamą, nie? Która, wiecie, ona go na swój sposób kocha, ale jak nie wiesz, co to znaczy, nie potrafisz się przywiązać do kogoś, to z pustego i Salomon nie naleje. Tutaj są jeszcze inne dzieci z nami. Znaczy te same dzieci, tylko troszkę starsze. Czekajcie, może mi się...
Ktoś tam z muszką jest.
O. A, tutaj jest Lulek, widzicie. Z łańcuchami na szyi. Tak naprawdę, wiecie, nasza praca tam to jest taka codzienność, zwykłość, czyli tak naprawdę robimy tam wszystko. Prowadzimy z nimi różnego rodzaju zajęcia i to są takie, wiecie, jak spacery, ale też na różne kursy chodzimy. Koło nas jest Uniwersytet Ludowy, gdzie dziewczyny uczyły się, jak widzicie, szyć, uczyły się robić papier czerpany, z gliny, jakieś zajęcia. No wszystko, co może jak gdyby spowodować i zachęcić je do życia w trzeźwości. Wiecie, bo to trzeba komuś pokazać możliwości, jak może wyglądać inne życie w trzeźwości, żeby zaczął je pragnąć. Nie wiem, czy... Tak, uzależnione, ale ogólnie tak samo my. Tak naprawdę, wiecie, jak patrzymy się na Boga i nie widzimy możliwości, jakie z Nim mamy, to będzie tylko, wiecie, taki dodatek do naszego życia. Ale jak zobaczymy, co On nam otwiera i jakie możliwości nam daje, to wtedy jesteśmy zupełnie w innym miejscu. Wiecie, to On jest motorem i takim kołem, który nas pcha do przodu i nie chcemy z tej drogi zejść. Bo im dalej w nią wchodzimy, tym więcej możliwości widzimy. I tak samo jest z nimi, nie? A tutaj też na spacerze. Wiecie, ta dziewczyna, co jest w tej bluzce w kwiatki, ona już nie żyje. Jak była pandemia, miała zapalenie płuc, nie chcieli jej przyjąć do szpitala i pod szpitalem zmarła. Aha. Tutaj jest remont. Wiecie, remontujemy bez przerwy. Bez przerwy coś się dzieje. To jest duży dom, ma 360 metrów, nie licząc strychu. Więc jest co robić. Tutaj jest Boguś, jak widzicie, ten taki mały, rudy. Oj, przepraszam. I są goście, nie wiem, czy poznajecie tam kogoś na tym zdjęciu, w górnym lewym rogu.
Tak.
Pastor też dał wykład od razu na dwa ośrodki. I jest też Romek, który przyjechał do nas z sadzonkami i też sadziliśmy sad. Wiecie, Wola Piotrowa to jest miejsce, które jest takie specyficzne. To jest wioska, do której możesz wjechać tylko jedną drogą. Jak chcesz wyjechać, to musisz zawrócić. Jest cisza, spokój i tak naprawdę to miejsce od 50 lat zamieszkują tylko osoby wierzące. Więc jest tam taki, nie wiem, można tam odpocząć. Jakby to powiedzieć, to trzeba poczuć. Ciężko jest to opisać słowami.
Może pójdzie. Właśnie, dzięki wielkie. Ja może tak pokrótce, bo później Mariusz będzie opowiadać, co robimy też na Ukrainie, ale z tymi naszymi dziewczynami, jak widzicie, staramy się też chodzić na jakieś wystawy właśnie, na ten. Można to przewijać, to ja będę w międzyczasie. Też chcemy właśnie, żeby goście do nas przyjeżdżali. O, w międzyczasie też Mariusz był na Słowacji u Romów. Może to on musi powiedzieć.
No dobra, słuchajcie. Romowie to jest specyficzna, jakby to powiedzieć...
Nacja,
tak. Oni mają swój sposób myślenia i tak naprawdę, wiecie, ubóstwo u nich to jest sfera duchowa. Oni po prostu nie chcą pracować. Tutaj tak tego nie było widać. Poczekaj. Ale słuchajcie, byłem w słowackiej miejscowości, gdzie dostali od miasta czteropiętrowe budynki. A nie było w nich później żadnych okien. Z tyłu były takie hałdy śmieci. A taki cygan stary do mnie podchodzi i mówi, słuchaj, widzisz, burmistrz nawet nam nie da nikogo do posprzątania. A na terenie tego osiedla, co mieli, były trzy puste kontenery. I jak gdyby pomoc Romom może polegać tylko na tym, że damy im wędkę, a nie będziemy dostarczać im ryby, bo oni przejedzą i zniszczą wszystko, co dostaną. Wiecie, oni nie piorą rzeczy. Ten pastor, u którego byliśmy, daje rzeczy tylko tym, do których przychodzisz do domu i rzeczy są poprasowane, znaczy poprasowane, są poprane i poukładane. Bo oni mają taki zwyczaj, że jak już coś im się wybrudzi, ściągają to, robią, załatwiają się na to i wyrzucają przez okno. Więc jeśli jak gdyby nie nauczymy ich takich podstawowych rzeczy, to nie pójdą do przodu.
Właśnie staramy się aktywnie spędzać czas i to nieważne, czy słońce świeci, czy deszcz pada, czy jest śnieg po kolana, czy nawet po uda, tak się w niektórych miejscach jest. Chodzimy, to widzicie, to są nasze święta. Zawsze święta spędzamy razem z naszymi dziewczynami i z gośćmi.
Szynki wiszą.
Tak, właśnie, robimy jakieś osełka, tak żeby było takie prawdziwe domowe święta po prostu. Tutaj to już też jest nasza jakby drużyna z Ukrainy. Tutaj nie wiem, czemu tak dziewczyny się podzieliły. Po prawej stronie są właśnie dziewczyny z Ukrainy, tam gdzie Mariusz jest i ja. A zresztą nie, po tej stronie też Larysa widzę i ten. Tutaj żeśmy urządzali Paschę. Najpierw były nasza Wielkanoc, a tydzień później Pascha ukraińska. Także razem też podwójnie żeśmy spędzali te święta. I tutaj wiecie, no ja się staram właśnie z dziewczynami wszystkie te potrawy przygotowywać, uczyć. Robimy też różnego rodzaju słoiczki, które też tam, jak będzie ktoś miał ochotę, będzie można nabyć. Herbatkę też bieszczadzką. Generalnie jakby nasze życie, właśnie takie, takie te rzeczy robimy. Taki chlebek pieczemy, tu kulebiaki, własnoręcznie hamburgery od A do Z. Także też próbuję właśnie ich zarazić, że te, takie gotowanie, które jest prozaiczne, może być zupełnie bardzo fajne i można się w tym też spełniać. To są te nasze słoiki. Telewizję w zeszłym roku mieliśmy, gdzie obydwoje z Mariuszem wystąpiliśmy w programie Ocaleni. Także też dla mnie to pobyt cały tam, który tam jesteśmy, to jest taka Boża łaska dla nas, jakby też dla naszej całej rodziny, bo uczestniczymy w takich rzeczach, których mam wrażenie, że normalnie byśmy nie uczestniczyli.
Tutaj dziewczyny zbierają poziomki. I słuchajcie, u nas naprawdę tych poziomek można nazbierać. Mamy fermy wiatraków. I cała droga, która biegnie na fermy wiatraków, jest obsiana malinkimi truskawkami, czyli poziomkami.
No a to z kolei odwiedził nas taki youtuber Michał Zerka, który zrobił reportaż właśnie z naszymi dziewczynami, Uzależnione kobiety pod tytułem. Zachęcam, jak ktoś nie oglądnął, to żebyście oglądnęli. To jest właśnie zdjęcie z Michałem. Tutaj nasza córka tam na górnym zdjęciu na wiolonczeli gra i też tutaj z dziewczynami jesteśmy na takim koncercie. Mieliśmy właśnie możliwość pojechania z dziewczynami na obóz 100% i to też dla nas takie było, bo fajne, bo dziewczyny wszystkie jak tam stoją, oprócz Wioli się ochrzciły. Tu nasza właśnie wyprawa. Mariusz zawsze dziewczyny
przeczołguje.
Ledwo tam gdzieś chodzą po tych rowach. No, to takie właśnie i grille, tak, spotykamy się. O, i tu już jest właśnie, już było 15 wyjazdów na Ukrainę, wiecie, do Lwowa, Rochatynia, Tarnopola, Krzemieńczuka, Krematorska, Kijowa i Charkowa. I też w naszym domu przebywało 12 osób z Ukrainy. Na ten moment już mieszka jedna dziewczyna.
Słuchajcie, Ukraina teraz to jest takie niesamowite miejsce. Człowiek uzależnia się od pobytu tam. Dlatego, że ci ludzie są zupełnie inni. Wiecie, jak w twoim kraju panuje wojna, to zmieniają się całkowicie priorytety. Przestajesz patrzeć na czubek własnego nosa, a zaczynasz patrzeć na to, że tak naprawdę każdy twój oddech i wszystko, co nie robisz, jest w rękach Bożych. Ja zawsze jestem szczęśliwy, jak mogę tam pojechać. Wiecie, u nas, jak się komuś pomaga, to ma się wrażenie, że te osoby mówią, no w końcu. Co tak późno, albo czemu dopiero teraz? Czemu tak mało? Wiecie, tam oni potrzebują od nas każdej rzeczy tak naprawdę. Wiecie, przez te wyjazdy musimy... Ja byłem na linii frontu tak naprawdę. Byliśmy w Charkowie, byliśmy w Krematorsku, w okolicach Krematorsku, po wioskach jeździliśmy i po prostu, wiecie, tam starsi ludzie, którzy zostali, oni siedzą przed domami. I te osoby, które tam siedziały przed domami, myśmy się zatrzymywali i po prostu dawaliśmy im jedzenie. Takie pakiety żywnościowe. Przygotowaliśmy paczki, wiecie, z kaszą, z mąką, z olejem, z cukrem, z takimi podstawowymi rzeczami. Oni to dostawali, żeby mogli przeżyć. Krematorsk to jest miasto, które liczyło chyba 250 tysięcy mieszkańców. Tam może teraz mieszka... O, na tym prawym zdjęciu to jest Krematorsk. Zobaczcie, tam w połowie domów nie ma szyb. Mieszkają tylko sami starsi ludzie, wojsko i policja, żeby to nie było rozkradane. Tutaj jesteśmy w szpitalu, gdzie są ranni żołnierze i dowieźliśmy im podstawowy taki sprzęt, wiecie, leki, tak jak mówiłem wcześniej na spotkaniu starszych, że chusteczki te wilgotne takie do mycia i tampony, które najlepiej tamują krew po strzałach. Nie? To jest kościół zielonoświątkowy, który został zbombardowany w Krematorsku z tym pastorem, do którego zawieźliśmy tę część pomocy humanitarnej. Spotkaliśmy się po prostu w garażu. Tam już nic nie dzieje się, wiecie, tak samo w Charkowie, na piętrach. Wszystko jest robione w piwnicach. Artur, cofnij proszę. Zobaczcie, to miasto jest puste. Zdjęcie było zrobione chyba o 13 godzinie. I to jest centrum, bo to jest przy dworcu głównym w Krematorsku. Takie śmieszne i zabawne jest to, że tam działają dalej światła. Myśmy przejeżdżali po prostu na czerwonym świetle. A później jak było zielone, to warto byłoby się zastanawiać, czy ktoś nie będzie przejeżdżał na czerwonym. Ale to są takie miasta widma. Tutaj przygotowujemy się do... A nie, jesteśmy w Charkowie. Tak, to jest Charków. Słuchajcie, nie... dzień wcześniej tam spadła bomba. Oni to starają się uporządkować w ciągu 24 godzin, żeby udowodnić Ruskim, że nie złamią ich ducha. Więc naprawdę tam ciężko pracują. Proszę, żebyście zwrócili uwagę na to, jak czyste jest to miasto. W ten sposób Ukraińcy mogą tylko pokazać, że dalej są Ukraińcami i że, wiecie, to, co się dzieje wokoło, nie ma wpływu na to, kim oni są tak naprawdę. To są zdjęcia takiego bazaru, największy, jeden z większych w Europie. Nie wiem, ile miał hektarów, ale po prostu Ruscy też to wszystko zbombardowali. Zwróćcie uwagę, proszę, na zdjęcia, że tam nie ma szyb. W większości wszystkie budynki, które są... O, Artur, zostaw to zdjęcie. To po prostu mają powstawiane płyty OSB. A tutaj już mamy przygotowane, zebrane dary na następny wyjazd. Prawdopodobnie do jakiegoś domu dziecka, dla którego mamy przygotowane już rzeczy. Co bym chciał wam powiedzieć, to, że tak naprawdę, wiecie... co jest takie najcenniejsze, że my tutaj żyjemy w taki sposób, że Bóg jest jak gdyby dodatkiem do tych rzeczy, które robimy. Tam ludzie w 100% stawiają na Boga. W Charkowie, jak wyją syreny, to ludzie mają 2 minuty na to, żeby coś z sobą zrobić. Wiecie, w ciągu 2 minut to możesz się tylko pomodlić. Bo tak naprawdę nie jesteś w stanie ani się schować, ani zrobić nic dla swojego bezpieczeństwa. Wiecie, jak rozmawiałem z takim Wową, to on mówi, że teraz to tam jest spokój. Bo jak wojna się zaczęła, to bombardowanie było 24 godziny na dobę. A teraz 4-5 rakiet spada w ciągu dnia. A słuchajcie, ten pastor, który tam w Charkowie jest, miał 150 osób. Jak wybuchła wojna. Jak później, przed wybuchem wojny. Jak wybuchła wojna, zostało mu 8. A teraz ma 350 i bez przerwy napływają nowi ludzie. Ukraina się nawraca. Wiecie, mam takiego pastora z Rohatynia, który jak jechał na wschód, to też mówi, że wiecie, jedzie na drodze, nagle auto uderza w klocek, który leżał. I mówi takie słowa, że jeśli to Bóg, to nie pojadą dalej. Jeśli to diabeł, to pojadą dalej. Kto z nas zadawał sobie pytanie, że Bóg może stanąć na drodze i powiedzieć mi stój? Raczej postaramy się wykręcić mu rękę i pokazać, że to nasze będzie na wierzchu. Wiecie, ten czas, który tam można mieć, powoduje to, że naprawdę mamy refleksje dotyczące głębokich pokładów, jak gdyby naszej sprawiedliwości. I czy tak naprawdę to jest nasza sprawiedliwość, czy staramy się żyć według Bożej. Bo wiecie, bo Jego sprawiedliwość to nie jest nasza. To jest zupełnie coś innego. To jest to coś, co po prostu, wiecie, ja nawet nie wiem, jak to określić, ale tam w powietrzu czuć to, że ci ludzie muszą polegać na kimś, kto jest ponad nimi. Po prostu, bo na wszystko może być za późno. Wiecie, jak słyszycie syreny, że nie wiem, że jest bombardowanie, nikt nie wie, gdzie ta bomba spadnie.
Właśnie, jak byliśmy w Krzemieńczyku, no generalnie każdy jak nas się pyta, czy my się boimy, to nie boimy się. Wiemy, że to Pan Bóg nas posyła i jakby tego strachu w nas nie ma. Ale mieliśmy taki moment, znaczy ja miałam, jak byliśmy tam właśnie w domu tego pastora Wołodia i nagle przyleciał odrzutowiec. On był tak blisko, wiecie co, mi tak serce zamarzło i tak zamarzłam i nie wiedziałam, uciekać, co robić, i taki paraliż. I tak sobie myślę, Boże, to jest tak naprawdę straszne, bo tak ludzie jakby w tym non-stop żyją. Tak? Ja miałam tylko tą okazję, tą chwilę tak jakby odczuć to na własnej skórze, co to znaczy w ogóle, nie?
Wiecie, te dziewczyny, które są u nas do niedawna, jak była burza czy coś, to dla nich nie była burza, bo one były z Charkowa. Dla nich błyski i hałas to jest bombardowanie. One od razu, jak gdyby widać, że się boją, rozglądają, co mogą zrobić, gdzie mogą zejść, żeby się poczuć bezpiecznie. Pastor z Charkowa opowiadał o swoim ojcu, na którego wioskę spadła bomba pudełkowa. Wiecie, bomba pudełkowa w mieście jest zablokowana przez inne budynki. Jedna bomba pudełkowa na wsi niszczy całą wioskę. Ten facet, jak wychodzi z domu, oddala się od budynku o 10-15 metrów, zaczyna się trząść i wraca z powrotem. Boi się wyjść dalej na zewnątrz. To chyba tyle, wiecie.
Okej. Tak, zostańcie. Niektórzy z was wiedzą, że ponad 20 lat jeździłem szczególnie do tej oblasti połtawskiej, więc niektóre miejscowości są mi znajome, o których oni mówili. Ostatnio rozmawiałem z pastorem Wadimem. Wcześniej, kiedy żeśmy rozmawiali, przeczytam wam to, co napisał. Dzień dobry, pastorze Bolesław. On powiedział tak, szkoła misyjna licząca 35 uczniów działa już od miesiąca. Więc ostatnio wczoraj, kiedy rozmawialiśmy, powiedział, że do Połtawskiej oblasti około 300 tysięcy uchodźców przyjechało. Pracujemy nad uwolnieniem trzech kościołów, czyli nad zawiązaniem trzech kościołów. W każdy czwartek zapraszamy 50 nowo przybyłych uchodźców. Mamy spotkania ewangelizacyjne ze słowem i modlitwą. Celem jest takie wzajemne na początku poznanie się. W kościele jest obecnie ciężko, to w tym kościele, w którym on jest, w Połtawie. Jak wiecie, Połtawa to jest stolica okręgu całego połtawskiego. To miasto liczyło 350 tysięcy, czyli to jest taka połowa Wrocławia. W kościele jest obecnie ciężko, wiele osób straciło pracę. Presja finansowa jest bardzo silna. Wielu mężczyzn z kościoła jest na wojnie, ale w modlitwie i wierze czekamy na Boże zwycięstwo. To, co też mi mówił wczoraj, kiedy żeśmy rozmawiali, że jest zadziwiającą rzeczą. Oni też jeżdżą z darami do tych okolicznych miejscowości i też dużo osób przyjmują. I tam w kościele, myśmy byli w tym budynku, to jest taki budynek po zakładach takich przemysłowych i on ma też takie piętra. Nie wiem, czy w tej chwili wszystko to jest zrobione już. Myślę, że jeszcze chyba nie. Tam mają szereg takich pokojów zrobionych, dlatego że oni tam otwierali szkołę dla misjonarzy. Więc prawdopodobnie w tej chwili tam tych uchodźców przyjmują około 50 osób, więc muszą jakby zagospodarować ich, nakarmić, ubrać i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, niektórzy z nich przyjechali, że ich cały dobytek reklamówka i nic więcej. Niektórzy nie mają gdzie wrócić, bo wszystko jest zbombardowane. On opowiadał takie historie, że kiedy zaczęła się ta wojna, to Rosjanie zatrzymywali nawet ludzi jeżdżących samochody i zabierali po prostu im auta. Kradli wszystko, co się dało. Więc ci ludzie, bardzo, bardzo dużo ludzi z traumą jest. To, że stracili jakichś bliskich, to, że stracili cały swój dobytek całego życia. Ale jest zadziwiająca rzecz, że on powiedział, że my, to, co my robimy dla tych ludzi, to ciągle im mówimy taką rzecz. Bóg was nie opuścił i my was też nie opuścimy. Starają się im pomóc najlepiej, jak potrafią i tym, co mają. Więc potrzeby oczywiście są olbrzymie, tak jak żeśmy tutaj słyszeli. Opowiadał mi taką historię, że kiedy jechali samochodem, gdzieś była taka droga, to nie była główna droga, ale gdzieś była zablokowana, więc stanęli. On mówi, że wysiadł z samochodu i zastanawiali się, jak to przejść, jakąś taką przeszkodę. I zbliżył się do krawędzi drogi asfaltowej, potem był rów i były takie kępy, trawy na tym. I on się tak zastanowił, co tutaj leży. I kiedy się schylił, zobaczył, że to są miny przykryte trawą. Potem się dowiedział, że z takich dróg nie można zbaczać w pole, dlatego że pola są zaminowane i to jest zrobione celowo, że nieraz drogi były niszczone po to, żeby ludzie zeszli z drogi czy próbowali przejechać polem, a tam było to zaminowane. Mówi, że w innym miejscu zobaczył, jak był rów przy drodze i po ulewie jakiejś. Mówi, że to było jeszcze to w wodzie było, więc to, co było przykryte ziemią, już spłynęło po tym. I jak się schylił, popatrzył, mówi, to była mina przeciwczołgowa. Wiecie, to, żeby jak czołg zjedzie, to żeby też wyleciał w powietrze. Mówi, że widział też samochody, które były zniszczone, gdzie Rosjanie uciekali, że mówi, że granaty leżały w samochodzie z zawleczką, normalnie można było ich użyć. To jest takie szokujące dla nich, ale no tak to wygląda dzisiaj. I myśmy tutaj postanowili, żeśmy rozmawiali i zdecydowaliśmy, że będziemy wspierać, ja powiedziałam temu pastorowi Wadimowi, że my jako Kościół będziemy ich też wspierać finansami, żeby oni mogli tam kupić to, co jest potrzebne i też jakby pomóc tym ludziom na tyle, na ile to będzie potrzeba, więc będziemy jako Kościół i z tej służby Słowo Wiary, którą mamy, tam też mamy trochę pieniędzy, więc z tej służby będziemy jakby systematycznie co miesiąc przekazywać pewną ofiarę. Kiedy też podziwiam ich takiego ducha, którego trudno złamać, mimo tego, co się tam dzieje. Ale to, co tutaj Mariusz mówił z żoną. Wiecie, kiedy człowiek widzi to na własne oczy, wiecie, ta wschodnia część Ukrainy, ona jest biedniejsza niż zachodnia. Kiedy myśmy tam jeździli po wioskach, to widzieliśmy to. Widzieliśmy otwartość ludzi, ale też biedę. Oni byli za wszystko wdzięczni. I to jest coś, czego u nas niestety w tych krajach zachodnich, że tak powiem, nie ma. Bardzo ufają Bogu, bardzo są otwarci i oni jakby mają taką bardzo prostą wiarę i zaufanie, że tak naprawdę oni są uzależnieni od Boga i bez względu na to, co się dzieje, oni ufają i wierzą. I to jest coś, co zawsze mnie tam dotykało i to, o czym żeście się dzielili, to tam tak jest. Dlaczego o tym mówię? Myślę, że kiedy człowiek jedzie na misję do takiego kraju, przynajmniej na parę dni czy na tydzień, oni tam jeżdżą, co już tyle razy byli, wiecie, to się zmienia się pewna perspektywa w życiu człowieka. Bo człowiek widzi, co ma, widzi, co otrzyma, to i tak wszystko jest darem pańskim oczywiście, a ale też widzi, jak ludzie żyją. I widzę bardzo często taką rzecz, że wielu wierzących w tych krajach zachodnich, między innymi i u nas też, bardzo częściej myśli o sobie niż o innych. I myślę, że to jest coś, co powinno się zmienić. Jest takie bardzo proste słowo w Biblii: dawajcie, a będzie i wam dane. I ja też wiem, że Bóg jest wierny temu słowu, tej obietnicy. My tutaj z żoną i w rodzinie też doświadczamy tego, bo jesteśmy też jakby wierni w dawaniu i sianiu różnych rzeczy, nie tylko finansów. Oni będą teraz wyruszać i więc jako Kościół na pewno was pobłogosławimy. Przynajmniej na to paliwo i dzisiaj zbierzemy ofiarę. Tak? Tak. Więc te pieniążki, które tutaj złożymy do tej skrzynki, one pójdą na tą służbę, żeby oni mogli tam spokojnie nie martwić się o pieniądze na paliwo czy na cokolwiek. Wiecie, to jest... Uważam, że na takie rzeczy my nie możemy żałować. Biedni zawsze byli w sercu Boga i będą zawsze. I kiedy Izrael przestał się troszczyć o ubogich, wszedł pod przekleństwo. I to jest coś, co my zawsze powinniśmy mieć taką perspektywę w swoim życiu. Że powinniśmy nauczyć się siać w mądry oczywiście sposób dawania i dzielenia się. Nie tylko dobrym słowem, ale też tym, co mamy od Boga. Chcielibyście coś jeszcze powiedzieć? Okay.
Wiecie, chciałem powiedzieć, bo myśmy tak rozmawiali jeszcze w biurze na dole. Słuchajcie, te osoby, które zostały przy linii frontu, to są najbardziej nieporadne i najbardziej potrzebujące tak naprawdę pomocy, bo każdy, kto chociaż w swoim życiu jest troszkę kreatywny, to oni wyjechali. A ci, którzy tam zostali, to tacy, którzy po prostu na tyle są nieporadni, że nie wyobrażają sobie, wiecie, zostawienia tego całego swojego dobytku, tego całego swojego świata, za przeproszeniem. I tam naprawdę jest głód. A tak samo z drugiej strony, wiecie, głód jest tam na wschodzie i głód jest na zachodzie Ukrainy. Bo te osoby, które ze wschodu wyjechały na zachód Ukrainy, im już dawno skończyły się pieniądze. Nie mają tam pracy, nie mają, tak naprawdę, wiecie, przejedli swoje pieniądze i nie mają za co żyć. Ten problem dotyczy tak naprawdę, wiecie, każdej cząstki Ukrainy. Na wschodzie oczywiście najtrudniejsze to jest trauma powojenna. Po tym, wiecie, jak przetoczyli się Ruscy, to nie wiem, czy jest... Panie Boże, przepraszam za to, co powiem, ale bardziej dziki naród. Tam jest potrzebna i pomoc taka, wiecie, fizyczna, czyli nie wiem, finansowa, ale też taka, która pomoże tym ludziom wyciągnąć ich z traumy. Każdy aspekt życia. Wiecie, naprawdę, my... Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak cenna i ważna też jest Ukraina dla nas. Wiecie, bez urazy, nie zrozumcie mnie źle, ale Ukraina jest zaporą naszą przed ruskimi. I uważam, że obowiązkiem każdego Polaka jest ich błogosławić. Czy nam się to podoba, czy nie? Wiecie, jakieś mówienie o tym, że, nie wiem... Wiecie, narzekanie na jakichś Ukraińców, że są u nas w kraju, słuchajcie, może się zamienimy. Może niech nasze żony wyjadą gdzieś do Niemiec albo gdzieś i zobaczymy, jak będzie nam fajnie. Wiesz, po prostu, nie wiem, tak jak z Kasią o tym myślimy, to nam, wiecie, ręce opadają.
Wiecie, musimy też mieć świadomość, że nadchodzi zima. Z tego, co ten pastor Wadim mówi, tam są ludzie, którzy po kilka miesięcy nie mieli ciepłej wody, nie mieli ogrzewania, nie mieli prądu i najczęściej żyli w piwnicach. Wiecie dlaczego? Bo to się chronili przed bombardowaniem. Więc teraz zbliża się zima, więc to jest szczególnie taki potrzebny okres. Nie tylko modlitwa jest dobra i właściwa, ja sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast myślę, że w takiej sytuacji jest bardziej potrzebna taka pomoc realna. To, co możemy zrobić, to, nie wiem, ciepłe rzeczy wysyłać, nie wiem.
Tak, ja wam powiem co. Słuchajcie, teraz na Charków przede wszystkim są zbierane ciepłe buty i wszelakie piecyki elektryczne, co by to nie było. Dlatego, że jak rozmawiałem z tym pastorem, to on mówi tak, słuchajcie, no, żeby chociaż w każdym domu jedna izba była ogrzana. To niech tam siedzi 10-15 osób, ale będą mieli ciepło. Wiesz co, czasami mają, czasami nie.
Agregaty też prądotwórcze, myślę.
Agregaty prądotwórcze, no wszystko tak naprawdę, wiecie, co jest w zasięgu, ale na ten czas najważniejsze jest ciepłe obuwie. Słuchajcie, i naprawdę, ciepłe buty i piecyki. To jest teraz taka najbardziej ważna rzecz. Koce oczywiście, wiecie, wszelkiego rodzaju, no wszystko, co jest ciepłe, tak? Słuchajcie, u nas są te dziewczyny, które 2 tygodnie siedziały w piwnicy, bez ogrzewania, bez niczego. Te dzieci były poubierane w kurtkach i siedzieli w piwnicy w Charkowie. I pod 2 kołdrami poprzykrywani. Wiecie, tam nie ma zim takich jak u nas. Dniepr ma kilometr, 1,5 kilometra długości i jest cały zamarznięty, że po tym jeżdżą, wiecie, samochodami. Czyli jest po minus 20 stopni. To tam potrzeba ciepła.
Okej.
Kochani, pomodlimy się o nich. Pomodlimy się o nich, bo potrzebują modlitwy.
Misje zmieniają człowieka.
Słuchajcie, no ogólnie to też chcieliśmy bardzo podziękować, bo tak naprawdę przez te 5 lat jesteśmy wspierani przez Kościół. I mogę powiedzieć, że na waciki i na inne rzeczy nam nigdy nie zabrakło.
Okej.
Wiecie, jeszcze w tym miejscu powiem taką rzecz, bo myślę, że najbardziej przynoszącą pokój osobie, która potrzebuje pomocy, jest pewność stałości. Wiecie, można dać jednorazowy jakiś datek, ale ja gdzieś odbieram w swoim sercu, że ważna jest taka deklaracja podjęta w swoim sercu. Myśmy z żoną gdzieś podjęli pewną decyzję. My w kilka miejsc, to nie są potężne kwoty, ale co miesiąc łożymy w dane konkretne miejsce. Myślę, że jeżeli my podejmiemy taką decyzję w sercu o ich służbie, czy o wsparciu tutaj Ukrainy, wiecie, czy jakiejkolwiek innej służby, która dzisiaj jest w potrzebie, to przyniesie to taki stały budżet dla tej służby, przynoszący i dający pokój. Myślę, że to jest bardzo kluczowe, wiesz, bo ile byś nie miała nie mieć, to jeżeli masz w danym miesiącu pewność, że masz jakąś konkretną kwotę, to możesz ten budżet sobie zaplanować i zaplanować wydatki, nie? Dlatego to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Okej. Ojcze, dziękujemy Ci, Panie, za to cudowne małżeństwo, Panie. Może poprosimy starszych, podejdźcie. Ojcze, i dziękujemy Ci, Panie, za to, że Panie są dla nas tak wielkim błogosławieństwem. Ojcze, dziękujemy Ci, bo widzimy, Panie, ten cud, Panie, który dokonałeś w ich życiu, Panie. Bo wyciągnąłeś ich, Panie, z dołu uzależnienia, Panie, a dzisiaj mogą być w miejscu, gdzie Twoje błogosławieństwo, Panie, przepływa, Panie, w innym kierunku, Panie, do tych, którzy tego potrzebują dzisiaj, Ojcze. Panie, i poszerzyłeś, Panie, również te paliki ich służby, namiotu, Panie, również, Panie, do tego miejsca, że posyłasz ich, Panie, na Ukrainę, Panie, by tam nieśli pomoc. Ojcze, oni potrzebują, Panie, Twojej obecności, potrzebują, Panie, Twojego ducha, Panie. Dlatego, Panie, modlimy się, Panie, by to namaszczenie na nich, Panie, spoczęło. By Twój Święty Duch, Panie, napełniał ich każdego dnia, w każdej sytuacji. Ojcze, otwórz ich duchowe oczy, Panie, by jeszcze bardziej widzieli i, Panie, ich duchowe uszy, by jeszcze bardziej słyszeli, Panie, Twój głos, Panie, który będzie mówił za nimi, to jest droga, idźcie nią. Panie, by usłyszeli wyraźnie, tak jak Mariusz mówił, kiedy mają się zatrzymać, kiedy mają wrócić, kiedy mają pojechać, a kiedy nie, którą drogą pojechać, w którym momencie wjechać i zjechać z drogi, Panie. Strzeż ich, Panie, niech Twoi aniołowie, Panie, ich strzegą, Panie. Panie, niech ich prowadzą, Panie. I Panie, o, niech ta cudowna Twoja obecność, Panie, nie odstępuje od nich, Panie, ani na krok. Ojcze, też o, daj im w sercu, Panie, jeszcze większą radość, Panie, o, tą radość, którą Ty odbierasz, kiedy oni, Panie, w posłuszeństwie, Panie, robią te rzeczy, do których ich powołałeś, Ojcze. Panie, niech dożywają, Panie, pełni lat w radości, w szczęściu i w powodzeniu. Panie, niech widzą każdego dnia Twoje cuda, Panie, w ich życiu, w ich małżeństwie, w ich rodzinie, ale też i w ich służbie, Ojcze. I niech niosą tą zachętę, którą Ty im dajesz, Panie, tą pełnię miłości, Panie. Niech zaniosą, Panie, w te miejsca, do których Ty ich posyłasz, Ojcze. Ojcze, prosimy Ciebie o to. Stawiamy się za nimi. Panie, zachowaj ich dla siebie. Zachowaj ich dla siebie, Panie. Prosimy Cię, Ojcze, o to w imieniu Jezusa Chrystusa.
Ojcze, modlę się też o to, Twoją przychylność, Panie, w tych podróżach.
Tak, Panie.
Panie, żebyś udzielał im przychylności, Panie, w każdym miejscu, Panie. Żeby te drzwi, które mają być otwarte dla nich, niech zawsze będą otwarte. W imieniu Jezusa.
Tak, Panie. Błogosławimy Was w imieniu Jezusa. Amen.